Maria Wilczek-Krupa, Juan Don. Biografia Jeremiego Przybory. Wydawnictwo Znak. Czyta Beata Chmielewska. Warunki, w których nakręcony został pierwszy odcinek programu, były prawdziwie spartańskie. Pomieszczenia studyjne doświadczalnego ośrodka telewizyjnego przy Powstańców Warszawy przypominały służbówkę Jeremiego w Szczorsach. Były wąskie i ciasne, z maleńkimi kieszeniami po bokach. Dopiero później kabaretowi przydzielono większe, mniej więcej 200-metrowe kiszkowate studio na piętrze, zdaniem Przybory kształtem przypominające Baleron. Pierwsze kamery tworzone były na piechotę przez inżynierów i techników posiadających złote, cudotwórcze ręce. Wyglądały jak wielkie skrzynie wyposażone w obiektyw, a czasem i dwa, i wówczas miały korbę służącą do wymiany soczewek. Żeby coś zobaczyć, należało szczelnie wcisnąć głowę w wizjer. Dla pewności na kamerze umieszczono bolec obłożony gąbką, który trzeba było czołem docisnąć do klapki. Ostrość regulowało się kółkiem zębatym znajdującym się z boku urządzenia, co po kilku godzinach wiązało się z żywymi ranami na palcach. Zużyte lampy umieszczano w lodówce. Po schłodzeniu odzyskiwały bowiem moc mimo dawno przekroczonych terminów. Kamerę obsługiwał operator ubrany w długi biały kitel. Za kamerą ciągnął się kabel grubości nie byle jakiej rury, owiniętej bandażem, żeby nie szumiało. Za kablem zaś szedł facet, również w białym fartuchu, który go podtrzymywał nad ziemią. Facet ten dbał o to, żeby ten i inne kable nie pomieszały się z sobą i pozostawały we właściwej pozycji. Był to, jednym słowem, kablowy. Był rok 1958. Kamerzystów zatrudniano niewielu, a rozpiska programowa pęczniała z dnia na dzień. Tylko w roku inaugurującym kabaret w Teatrze Telewizji wystawiono przeszło 30 premier, w tym Macbetha Szekspira, Pigmaliona, Shawa i improwizację Ionesco. Roman Dziewoński pisał, że studio pękało w szwach, a programy leciały jak na taśmie produkcyjnej. Z czasem pojawiła się plansza z wizerunkiem warszawskiej syrenki. Dzięki temu możliwa była zmiana dekoracji ekipy technicznej lub wprowadzenie zaproszonych gości. Za wspomniane przez Dziewońskiego dekoracje odpowiadał m.in. wybitny grafik, plakacista i ilustrator książek dla dzieci, prywatnie zaś serdeczny przyjaciel Przybory Jerzy Srokowski. Jeremi pisał o nim w memuarach, że po wielu premierach Srokowski był autorem scenografii do 9 kabaretowych wieczorów od 5 do 13, ruszali we dwóch tak zwanym szlakiem hańby. Początkiem tej drogi był słynny klub Spatifu, Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu w Alejach Ujazdowskich, centrum spotkań elity intelektualnej Warszawy. Obiekt pożądania bywalców, do którego nie można było wejść od tak z ulicy. Nawet karta klubowa nie zawsze gwarantowała to szczęście. Trzeba było bowiem przejść jeszcze selekcję przy drzwiach, dokonywaną z uwagi na wiek, stan upojenia, strój lub po prostu wygląd pasujący selekcjonerowi bądź nie. Najgroźniejszą postacią w tej kwestii był Franio, centralna osobowość Spatifu, szatniarz pożyczający klientom pieniądze, pierwszy recenzent i krytyk ich dzieł, pozostający, jak się okazało po latach, na usługach SB. Franio miał swoje zasady, pisała Ida Świerkocka w pracy magisterskiej o warszawskim klubie aktorów. Nie mógł wpuszczać osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i wyglądających nieelegancko. Zwyczaj ten nie omijał innych znanych lokali, dlatego przezorny Marek Chłasko w kameralnej zawsze trzymał zapasową marynarkę paszport do nocnych lokali, którą zdarzało mu się też pożyczać jego kolegom. Gdy do Spatifu przychodził ktoś budzący podejrzenia Frania, pomóc mogły już tylko skrywane gdzieś dolary albo powołanie się na znajomości. Podobną władzę miały kelnerki, które według własnego widzimisię zawyżały bądź zaniżały rachunki, podjadały posiłki bądź w ogóle odmawiały obsługi. Do ich obowiązków należało pilnowanie zarezerwowanych stolików, by były wolne i czekały na przyjście swoich właścicieli. Panie były wszechwładne, nieznoszące sprzeciwu, najczęściej w średnim wieku lub po. W Spatifie nawet babcia klozetowa mówiła do klientów na ty. Dla Srokowskiego był to niemalże dom, dla Jeremiego Parnas, dostępny dopiero po pierwszych sukcesach w TV. Nie od razu się zorientował, że jest popularny. Mniej więcej w połowie kabaretowego cyklu, u progu lat 60., wszedł jednak do Spatifu i nagle opadły go literacko-aktorskie sławy, zapraszając gorliwie do swojego stolika. Ktoś chciał całować go w rękę, ktoś następny przyklęknął, jakaś wyperfumowana dama pocałowała go w usta, Antoni Słonimski wystosował w jego kierunku pean, a Tadeusz Konwicki przyznał, że wyobrażał go sobie zupełnie inaczej. Już sam fakt, że ktokolwiek go sobie wyobrażał, był dla Jeremiego szokiem, a co dopiero, gdy tym kimś był Tadeusz Konwicki. W Spatifie Przybora poznał także Stanisława Dygata, o którym mówił, że kabaret adresowany był właśnie do niego, i Janusza Minkiewicza, późniejszego przyjaciela od serca, który go poinformował, że co prawda wystartował za późno, ale za to z przytupem. Dla Minkiewicza bowiem i dla wielu innych radiowa dekada Przybory nie istniała, a jego kariera rozpoczęła się w chwili przekroczenia progu telewizyjnego budynku. Spatif odcisnął silne piętno na poetyckiej twórczości Przybory i znalazł swoje miejsce w piosenkach, między innymi w tangu o Portugalczyku. I nigdy nie ujrzy mnie z nim już Spatif Osculati, Osculati.
Wie pan, ilekroć bowiem dowiaduje się, jak bezwzględnie cudzoziemcy obchodzą się z naszymi rodaczkami.
A znów się tyle obeszli?
Tak, znów jeden obszedł się nieludzko, proszę pana. I do tego Portugalczyk. Niech pan sobie wystaje. Opowiedz panu, moje dziecko, jak to było.
Zawiódł śmiało na Frascati. Tam, gdy z radia płynął walczyk, wykorzystał Portugalczyk mnie ze szczętem.
Kto?
Vincente Osculati. A kiedy wschód zaczął ciut złocić kwiaty, powiedział mnie twardo, że mnie zaplaci. Tak bezlitośnie tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w krtani. Za oknem wiew pojął z drzew na Frascati Osculati, Osculati. A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wyszedł za mną, nie dofinansował. I nigdy nie ujrzy mnie z nim już Spatif Osculati, Osculati. Portugalczyku, jak nóż bezlitosny, naciąłeś dziewcząt jak róż w kraju sosny. Że tylko szept z tobą szedł, słów jak liści, nie ujści, nie ujści.
Maria Wilczek-Krupa, Juan Don. Biografia Jeremiego Przybory. Czyta Beata Chmielewska.